Dzień dobry, witam Państwa. To ostatni w tym roku przegląd Złych Wiadomości. Jest ich tyle, ile jest. Zastanawiałem się przed programem, czy by nie zacząć od wiadomości z zagranicy, bo wszystkie te rzeczy, które dzieją się w Polsce, mimo że oczywiście znowu zebrałem trochę wiadomości, których ich nie ma, pewnie nudzą wszystkich już strasznie, albo mają ich dość, tak żeby tak zmienić troszkę nastrój i zacząć od zagranicy, tylko jest problem. Wszystkie newsy z zagranicy, z poważnych mediów, BBC między innymi, tutaj jest Guardian, CNN, wszystkie one dotyczą elementu ciała człowieka, które kończy w kręgosłup, tam na dole się znajduje. No i myślę, że w pierwszych 7 minutach byśmy szybko polecieli z YouTube'a, w związku z tym niestety muszę zacząć od newsów z Polski. W Polsce z nami spokojny tydzień w miarę, nic się nie wydarzyło wielkiego. Jakaś rakieta przyleciała wczoraj do Polski i rano media podawały, że spadła. Takie były pierwsze informacje przed godziną 10 rano, około godziny 12, tak 5 minut przed lub 5 minut po. Pan Kosiniak-Kamysz poinformował, że władze wiedzą o tym, że coś wleciało na teren naszego kraju i generują w tym momencie burzę mózgów, która ma wyjaśnić, co wleciało i co się z tym stało, po czym 2 godziny później, po godzinie 14, poszła informacja, że to, co wleciało, wyleciało. Czyli to, co wleciało, na początku mówiono, że spadło, to jednak nie spadło, ewentualnie podniosło się z ziemi i poleciało sobie dalej. No i to był koniec informacji na wczorajszy dzień, kiedy to ta rakieta, bo to była rakieta oczywiście, podawano, że to była oczywiście od razu rosyjska rakieta, wiadomo, że w przewodowie też od razu wiadomo, że to była rosyjska rakieta, mimo że nikt jej nie widział, to jednak była to rakieta rosyjska. No i ta rakieta, która wleciała, spadła, podniosła się i wyleciała, powinna zniknąć generalnie z newsów, ale się okazało dzisiaj rano, że znów jej szukają, czyli nie wyleciała, czyli prawdopodobnie jednak spadła, wynikać by z tego mogło. Jednak po kilku godzinach, w sensie po samym dniu poszukiwań tej rakiety, okazało się, że jej nie znaleziono, w związku z tym przyjęto, że jednak poleciała. No i to zajęło 2 dni mediom, w sumie to był główny temat, który był rozgrywany. Tymczasem z tyłu, za tą rakietą, bo ta rakieta jest mało istotna tak naprawdę, dzieją się rzeczy niesamowite, związane oczywiście z wyborami, które się skończyły parę tygodni temu i które, jak wiecie, przynoszą coraz to nowe rewelacje na temat poziomu, jakości rządzenia nowego rządu, który to rząd, no, chyba znalazł się na jakimś dużym polu minowym. Wszyscy wiemy, co się dzieje w TVP od kilku tygodni. O tym mówiliśmy w zeszłym tygodniu, w związku z tym nie ma co się powtarzać. W tym tygodniu podano wyniki zarobkowe niektórych gwiazdorów oraz szefów TVP. One wzbudziły ogromne emocje, po czym już takie mniejsze, kiedy pokazano, ile zarabiali poprzedni szefowie, poprzedni gwiazdorzy, to są duże sumy. W mediach się tyle zarabia, w sensie publiczny się zarabia po prostu krocie jakieś kompletne. Jeżeli na przykład taki pan Gruszkino Pereiras zarabiał tam 30 tysięcy w ciągu miesiąca, to nie są tam duże sumy, wam powiem. Kiedy 20 parę lat temu mieliśmy taki krótki program w telewizji znajomymi, telewizji Atlantyda. Wtedy budżet jednego programu to było 50 tysięcy złotych. W 1994 roku. To były niewyobrażalne sumy kompletnie. My jako autorzy dostaliśmy po 200 na łapę, a reszta poszła na reżysera, operatorów, nawet pani, która robiła na makijaże, więcej zarabiała od nas, których ten program robiliśmy, więc te sumy w mediach nie są duże i prócie japy przez dziennikarzy konkurencyjnych stacji, że to jakieś ogromne pieniądze. No, jest troszeczkę nieuczciwe. Nie, żebym bronił TVP pod rządami PiS-u, bo nie o to chodzi. Chodzi o to, że to była wrzutka, która pokazała, bo to pan Tusk to wrzucił razem z panem Jońskim, że rewolucja w telewizji chyba się nie udała, nawet na pewno się nie udała, gdyż w chwili, kiedy się wyciąga takie rzeczy, mniej lub bardziej oczywiste, oczywiście większość osób, które ma teraz iść na marsz popierający wolne media PiS-u w Polsce, zastanowi się 4 razy, czy chce, żeby iść na marsz i marznąć na ulicy w chwili, kiedy efektem tego marszu może być powrót PiS-u do telewizji i znów te zarobki wrócą do normy. Aczkolwiek to, że PiS wróci do telewizji, nie jest przekreślone, bo to się może wydarzyć, o czym za chwilę. Wrócę jednak do tematu pana Tuska. Pan Tusk poinformował o tym i pan Joński o tym, że zarobki są takie, jakie są i w tym momencie przyznał się, nie wprost, ale jednak przyznał się do tego, że rewolta w TVP się nie udała, gdyż wprowadzenie nowych prezesów dziś ciągle jest nielegalne, gdyż żaden referendarz nie wpisał do KRS-u nowych władz TVP ani żadnego innego medium. W międzyczasie PiS wrzucił nowych prezesów, którzy prawdopodobnie mogą zostać zatwierdzeni przez referendarza, gdyż no, oni są w prawie, gdyż to jest wszystko zgodne z konstytucją, to co robi PiS. Niestety jednak, a to co robi Platformę z łamaniem wszelkiego możliwego prawa, o czym możemy się przekonać z wypowiedzi jednego z wysokich ministrów, bardzo ważnych dla naszego państwa, czy ministra sprawiedliwości, który powiedział coś takiego.
Tak? Mamy sytuację, gdzie przywracamy konstytucyjność i szukamy jakiejś podstawy prawnej, żeby to zrobić.
Tak, minister sprawiedliwości przyznał, że podjęto decyzję, nie znając przepisów prawnych i teraz blisko już 2 tygodnie po podjęciu tej decyzji, kiedy dym w Polsce trwa w najlepsze, mimo wszystko, oni ciągle szukają przepisu, którym się mogli podeprzeć, że ich decyzja jest zgodna z prawem. No z prawem nie jest zgodna, bo tak jak mówię, w zeszłym tygodniu za media odpowiada konstytucja, w sensie za to, jak media działają, konstytucja odpowiada. Tam jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji i nawet jeśli Radę Mediów Narodowych zlikwidują, albo przejmą, co nie byłoby takie trudne, gdyż od początku wiadomo, że można ją przejąć w 5 minut, gdyż pan Czabański, który jest szefem Mediów Radiów Narodowych, ma konflikt interesów, gdyż działa w TV Republika i w związku z tym nie może tam zasiadać, ale zasiada, ale platfusy ciągle szlifali na to, że mogą się pozbyć go z Mediów Narodowych, wtedy przejmą władzę w mediach narodowych, w sensie w Radzie Mediów Narodowych, bo tam mają jeszcze jest 5 osób, z czego w tej chwili 2 są z dzisiejszego rządu, czyli jak wsadzą sobie 3 swojego, przegłosują, co będą chcieli, każdą zmianę. Na to ciągle jeszcze nie wpadli. Mam nadzieję, że ten program nie powiedzie w sytuacji, w której oni na to wpadną. W każdym razie pan Bodnar przyznaje, że łamie prawo, że nie zna prawa, że prawo, które jest stosowane wybiórczo, mocno oraz niezgodnie z prawem, co jest ciekawe, to jest minister sprawiedliwości, który powinien pilnować prawa. Oni ciągle szukają przepisu prawnego, na bazie którego podjęli decyzję. To jest cyrk, ale to nie jest jedyny cyrk. Bo zostawiając na boku w TVP, mamy inną sytuację, bardzo podobną. TSUE i SUE to są sądy europejskie, znane wszystkim, bo tam TSUE bardzo nam pod górę robiło. No i przyszedł czas w zeszłym roku i możliwe było, że 3 Polaków zmieni się w tym TSUE, w sensie z TSUE i SUE. 3 albo 4 sędziów wygrało konkurs na bycie sędzią w TSUE i SUE. I już mieli jechać do Brukseli na dalszą część konkursu, już stricte brukselskiego, gdzie po prostu by przyklepano, bo w egzaminie zdali wyśmienicie, kiedy znów minister sprawiedliwości, pan Bodnar, odwołał wyniki konkursu, nie podając żadnego powodu. Ludzie pana Bodnara twierdzą, że ten konkurs jest nieważny, gdyż przeprowadzali go ludzie nieważni z ich punktu widzenia, bo to byli pisowcy. No tak, tylko w świetle prawa nie ma czegoś, że ktoś jest pisowcem, a PO-owcem, po prostu jest sędzią, który bada, rozmawia z innym sędzią w ramach konkursu i daje mu prikaz, czy może iść dalej. No i mamy sytuację, w której tak, Bruksela czeka, bo z tego co wiem, to czeka dalej na tych sędziów, którzy wygrali konkurs w Polsce. Polska poinformowała tych sędziów, że nigdzie nie pojadą, bo konkurs został anulowany. Nowego konkursu nie można rozpisać, bo to blokuje prezydent Duda, w sensie zablokuje, jak się tylko dowie tej sytuacji, bo sytuacja jest dzisiaj dokładnie. Chaos. Chaos jest chyba takim elementem, który ten obecny rząd generuje najlepiej. Wspomniałem w zeszłym tygodniu, że PO ma problem z zebraniem ludzi do ministerstw, gdyż w tych ministerstwach za mało się zarabia. To jest część prawdy, jak się okazuje. Drugą częścią prawdy jest to, że Platforma sądziła, że przegra te wybory, w związku z tym ten cały chaos, który widzimy, jest wynikiem tego, że nie byli przygotowani na przejęcie władzy i nie mają ludzi, którzy mogą przejmować władzę. Zwróćcie uwagę, że tak, Orlen jest nieruszony, wszystkie spółki w sumie, duże skoro państwa są nieruszone, bo nawet gdyby na przykład odwołali się Obajtka, to może samego Obajtka mogliby go zastąpić, ale już rad nadzorczych nie mają kim obsadzić. Chociaż tam by się chętnie pewnie jeszcze znaleźli, ale jednak nie mają, gdyż ludzie, którzy mogliby zająć te stanowiska, do tej pory uważali także, że Platforma przegra, Platforma z nimi nie rozmawiała, w związku z tym mają robotę, bo przez 8 lat nawet największy szparagus mentalny związany z Platformą znalazł sobie jakąś normalną robotę, tak? Szczególnie jeśli jest ekspertem, specjalistą i mentalnie ma całkiem wszystko poukładane, bo ci, którzy mają mózgi wielkości orzecha, no, są w partii, tak? Są teraz posłami, są działaczami partyjnymi, to ci, którzy nic nie potrafią kompletnie, to blisko za nim na bycie w parlamencie i siedzenie w Platformie jako takiej, ale eksperci zewnętrzni już nie. W związku z tym oni nie mogą nagle rzucić roboty z dnia na dzień i zostać szefami spółek, nie mogą zostać doradcami premiera, ministrów, pracować w ministerstwach, bo mają swoją robotę. Nikt jak na razie, albo przynajmniej mało kto, decyduje się na to, żeby przejść do mediów, żeby zająć stanowiska zwalnianych dziennikarzy, żeby zostać ministrami, wiceministrami. Generalnie Platforma ma ogromny problem z ludźmi. to się pewnie zmieni z czasem, bo wystarczy miesiąc, drugi, trzeci, czwarty, o ile ten rząd przetrwa, a zrobi wszystko, żeby nie przetrwać, żeby tamci ludzie zorientowali, że jednak można bezpiecznie przejść do innych interesów i tam zarabiać inne całkiem pieniądze i mieć całkiem inną władzę nad światem, tylko że na razie to się nie dzieje. I chaos, którego jesteśmy świadkami, poniekąd to wyjaśnia. Z drugiej strony, jeżeli Platforma, pan Tusk, pan Sienkiewicz i pan Bodnar wiedzą o tym, a muszą wiedzieć o tym, że mają kłopoty kadrowe, na cholerę oni rozpętują coraz to nowe wojny, w których zwalniają ludzi z pracy? Nie mam zielonego pojęcia. Dziś strzeliła informacja, że pan Sieracki, taki gość, który po prostu w telewizji polskiej był od zawsze, w sensie, no nie może nie od lat 60., ale w latach 80. zaczął robić karierę, był w Teleekspresie, oczywiście zajmował się muzyką, tam bardzo bezpieczny przedmiot i to jest człowiek, który tak, przeżył Jaruzela. Przeżył załamanie systemu politycznego w Polsce w 89. Był ciągle w telewizji, prezentował muzykę. O tym, jaka ta muzyka była, po prostu no, przemilczmy to, gdyż po prostu był paździerz nie z tej ziemi. Ale nie w tym rzecz. Trzymano go tam. Przeżył większość rządów w Polsce, tak? Potem został w TVP, kiedy zaczął rządzić PiS i za to, że pracował za PiSu, zostać miał zwolniony. Powiem tak. W 89 pan Michnik i Wyborcza, ja to pisałem na Twitterze, ale powtórzę się jeszcze raz, przekonywała, żeby nie robić pod górkę żadnym ekspertom, specjalistom w swoich dziedzinach, którzy pracowali dla komunistów, tak? I mimo tego, że po prostu była jakaś potrzeba lustracji, to nikt nie został w sobie pociągnięty do odpowiedzialności za to, co robił w czasach komunizmu, tak? Nikt. Komunizm trwał w Polsce 44 lata, doprowadził do upadku gospodarki, no państwo generalnie słabo funkcjonowało. Był to jakiś powód do tego, żeby parę osób jednak spytać, dlaczego tak zrobiłem i ewentualnie postawić im zarzuty. Tymczasem tamci ludzie bezpiecznie do tej pory zresztą funkcjonują w naszej rzeczywistości. A tutaj nagle się okazuje, że można wylecieć z roboty dlatego, że się pracowało dla PiSu. No więc ja pytam przy całej mojej niechęci do pana Kaczyńskiego i jego postępowania z ostatnich lat. Ej! Co takiego tak naprawdę zrobili ci pisowcy, że są gorsi od komunistów i czystki w wykonaniu nowej władzy są nieporównywalne z jakimikolwiek czystkami, nawet pisowskimi sprzed 8 lat? Co oni takiego zrobili? W sensie pisowcy, może ktoś mi odpowie w komentarzach, bardzo proszę, bo to jest niewyobrażalne. Aczkolwiek jeśli chodzi o pana samego Sieradzkiego, to poszły ploty o tym, że wyleciał z roboty, gdyż miał kapować na kolegów pracy do PiSu. No więc zadzwoniłem sobie do ludzi z telewizji i się dowiedziałem, że w sumie to ten Sieradzki nie miał okazji kapować, gdyż nie było go ciągle w robocie, tak? Gdyż on te swoje programiki związane z Teleekspresem przychodził sobie raz w miesiącu do pracy i to jest jeden z powodów, dla którego zwolniono podobno. Nagrywał wszystko hurtem, na cały miesiąc, brał ciężką kasę i znikał, tak? I był za to bardzo nielubiany. Więc jest kilka możliwości, które nie wyjaśniają mojego pytania i nie dają odpowiedzi na moje pytanie, co właściwie zrobił PiS, że jest jeszcze bardziej, że jest, nie to, że jeszcze bardziej, że jest traktowany gorzej od komunistów, ale w przypadku pana Sieradzkiego możemy jednak pomyśleć, że jego zwolnienie miało jakieś aspekty no, bliskie patrzenia na ręce w trakcie, kiedy pracował. Tym bardziej, że o tym nie mówiłem w zeszłym tygodniu, dwa tygodnie temu, nowy prezes TVP ma bardzo dobrą opinię w TVP. To jest ponad zawodowiec, specjalista. Kiedy gdzieś tam zarządzał telewizją jeszcze przed rządami PiSu, dał się poznać ze strony takiej no, merytorycznej oraz no, nie to, że wolnościowej. Tego nie zaryzykował stwierdzenia w przypadku pracowników TVP, ale za jego czasów, na przykład grzano bardzo mocno aferę taśmową, za jego czasów napad pana Tuska i jego służb na media typu Wprost były relacjonowane obszernie w TVP, więc to nie jest do końca człowiek Platformy, aczkolwiek zobaczymy, czy przez te 8 lat, kiedy zgłodniał czasem, mu coś się nie przewracało w głowie, ale ta jego postać, ten opis ludzi TVP, jego osoby, mogą wskazywać, że faktycznie zwolnienia już te późniejsze, po tym jak przyjęto budynki, mogą mieć jakieś takie aspekty związane z profesjonalizmem. Czy tak jest? Nie wiem. Zobaczymy w najbliższej przyszłości, jak to dalej się potoczy. Co do wpisów w KRS-ach, to jest ciekawa sprawa, bo zresztą tego nie mówię o tym, że prokuratura, która jest rządzona ciągle przez ludzi pana Ziobro, nie zajmuje się TVP, gdyż nie ma na to czasu. Tutaj, uwaga, w tym tygodniu okazało się, że jednak znalazła czas. I wszystkie te próby wpisania do KRS-ów ludzi prezesów nowych skierowanych do Telewizji Polskiej i mediów publicznych przez pana Sienkiewicza spotkały się z odzewem wreszcie prokuratury, która zaskarżyła wszystkie te wpisy i dlatego ponoć te wpisy nie zostały dokonane, gdyż toczą się w tej śledztwa mające wykazać, czy papiery dostarczone przez pana Sienkiewicza są właśnie zgodne z prawem. Co prawda pan Bodnar tego oczywiście nie ma żadnej wątpliwości.
I szukamy jakiejś podstawy prawnej, żeby to zrobić.
Ale jednak są prawnicy, którzy stoją na straży prawa, się okazuje, i patrzą na przepisy istniejące, a nie na te, które dopiero znajdą, tak w przypadku pana Bodnara. Także całkiem prawdopodobnym zaczyna się okazywać scenariusz, w którym PiS odzyska media publiczne i to nie za pomocą tych blokad wszystkich związanych z blokowaniem budynków, nie w związku z tym, że jakiś marsz się odbędzie, tylko po prostu prawo zadziała mimo wszystko w naszym kraju. Czy tak się stanie? Nie wiem. Znowu powiem dzisiaj, nie wiem. Zobaczymy. Sytuacja związana z wyborami ma jeszcze taki aspekt związany z NGO-sami, ze wszystkimi fundacjami, które przez ostatnie lata brały kupę pieniędzy z funduszy europejskich na walkę z faszyzmem, jak się okazuje. I tutaj ostatnie działania pana Gawła, tego, który uciekł do Norwegii po tym, jak przekręcił hajs Gazety Wyborczej i Sorosza, bo to dlatego uciekł, dlatego że nie zaatakował jakichś faszystów, bo stworzył, co prawda, ośrodek szukania faszystów wszędzie, gdzie jest tylko możliwe, ale musiał uciec z Norwegii za to, że oszukał Wyborczą i Sorosza. To, żeby było jasne. I ponoć problemy, jakie ma większość fundacji, powodują działania takie jak pana Gawła, który nagle eksplodował pomysłami na to, kogo by oskarżać w sądach, żeby z tego dobrze żyć, bo ta jego fundacyjka zajmuje się głównie tym, że straszy ludzi. Owszem, paru tam podaje do sądu i z nimi sobie prowadzi jakieś rozprawy na mniej lub bardziej wyszukane tematy. Teraz Monikę Jerzewską oskarżyli o to, że jest faszystką, gdyż zaprosiła do swojego programu posła Brauna, tak? No i chcą jej wytoczyć proces. Jestem bardzo ciekawy, jak oskarżenia. Ale nie w tym rzecz. Wszystkie te emulacje mają jeden podstawowy problem. Skończył się w Polsce faszyzm. I w chwili, kiedy idą do swoich darczyńców w Brukseli, w Norwegii, zaczynają słyszeć coraz częściej, że moment, Polska, tak? Nie, ale w Polsce już nie rządzą faszyści. W Polsce rządzi pan Tusk, on jest bardzo dobrym demokratą. W związku z tym Polska została wykreślona z pierwszych tych linijek, całej listy krajów, w których będziemy płacić na walkę z faszyzmem, bo tam u was faszyzmu już nie ma. Zimbabwe, Nigeria, tak, to im możemy płacić pieniądze, ale wam nie. No i jest duża histeria w Warszawce, o czym donoszą mi ludzie związani z NGO-sami, którzy mówią, że ich szefowie dostali apopleksji, gdyż nagle nie dostaną pieniędzy na walkę z faszyzmem, w związku z tym będą musieli sobie znaleźć użyciową pracę. Pan Gaweł znalazł sobie pracę ciągle jednak w faszyzmie, ale cała reszta no nie ma takiej możliwości jak on. Także plus nowego rządu, pierwszy jaki można odnotować, aczkolwiek dla niektórych jest to minus, ale jednak jest to, jakby nie patrzeć, duży plus. Migranci są tematem, którzy spędzają seks z powiek wielu osobom w związku z referendum, które się nie udało do końca w Polsce. Większość Polaków w tym referendum powiedziała, że nie chce migrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu, ale większość z kolei też nie poszła na to referendum, w związku z tym referendum jest niewiążące. Ale na zachodzie Europy zaczyna się dość duży kociokwi związany z migrantami, gdyż Duńczycy razem z Holendrami przeprowadzili taką symulację finansów publicznych, w sensie nawet nie symulację, tylko podsumowali finanse publiczne z ostatnich lat i wyszło im uwaga, że rocznie sama Holandia na migrantów przeznacza 17 miliardów euro rocznie, co daje 1 miliard miesięcznie wydatków na imigrantów. Tymczasem, jak się okazało, Holendrzy wydając te 17 miliardów rocznie, zyskują rocznie raptem miliard, czyli tyle wydają miesięcznie na imigrantów w zysku, czyli z pracy imigrantów, z ich integracji, z ich możliwości umysłowo-intelektualnych. Miliard raptem trafia do budżetu holenderskiego przy 17 miliardach wydawanych rocznie na nich. No i zaczęła się dyskusja nad tym, co by z tym zrobić. I to są ciekawe informacje. Właśnie a propos w Polsce można było mieć ciekawą informację, że w świetle danych unijnych w Polsce ponad 50% migrantów jest zintegrowanych. Fakt, że my nie mamy migrantów z Afryki za dużo. Mamy głównie Ukraińców, Białorusinów. to oni są głównie migrantami w Polsce, ale 50% z nich jest zintegrowana. W takich Niemczech raptem 20% jest zintegrowane, ale tu jest ciekawostka, bo znowu sięgnę sobie do statystyk. Socjalu w Niemczech w 45% korzystają ludzie, którzy nie mają niemieckiego obywatelstwa. Ciekawa informacja, nie? 45% socjalu niemieckiego idzie na ludzi, którzy nie mają obywatelstwa. Mieszkają tam, ale nie są obywatelami Niemiec. W Austrii, jak się okazuje, jest to nawet wyższe, bo tam jest 50% ludzi, którzy dostają zasiłki, nie są obywatelami Austrii. No i zaczyna z tego wynikać coś bardzo prostego, że jeżeli tak dalej pójdzie, to znowu to nie są moje przypuszczenia, tylko to są statystyki udostępnione przez Duńczyków i Holendrów, jeżeli tak dalej pójdzie, to na przykład taka Holandia, miast 17 miliardów euro rocznie, za kilka lat może wydać 50 miliardów rocznie przy takim samym zysku z imigrantów, czyli w okolicach miliarda być może skoczy do 2 miliardów. Jak wskazują specjaliści holenderscy, którzy te wszystkie dane udostępnili, istnieje duże ryzyko, że jeżeli tak dalej pójdzie, to system migracyjny w Europie wysadzi Europę w powietrze. Po prostu zabraknie pieniędzy na socjale dla ludzi, którzy po prostu w większości nie pracują. W sensie, no nie pracują nie dlatego, że nie mają pracy, tylko dlatego, że po prostu nie muszą, gdy socjal zapewnia im doskonałe życie bez konieczności pracy. Oni mają przecież dużo dzieci, dużo żon, w związku z tym ten socjal puchnie i puchnie i puchnie. I za chwilę eksploduje Europie w twarz. Co z tym zrobią? Nie wiadomo. Tak? Dzisiaj już chyba trzeci raz mówi tak. Nie wiem. Zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Nie ma co się darować. To akurat nie dotyczy nas. W związku z tym, kto się będzie przyjmował tym, że eksploduje w Holandia, Dania, w Austria czy Niemcy? No chyba nie my. No, my nie powinniśmy przynajmniej się przejmować. Elektroauta mają strasznie pod górę, o tym mówię od kilku tygodni. Można sobie zerknąć poprzednich politykopiątkowych. Zapraszam serdecznie do archiwum, tym bardziej, że w tym miesiącu udało się przekroczyć PIT-u 2 razy 100 000 wyświetleń, za co bardzo wszystkim dziękuję, szczególnie abonentom, którzy powodują, że ten program ciągle działa. Od 3 lat już blisko, za chwilę będziemy mieli 3. rocznicę powstania. Trzeba będzie chyba zrobić jakiś osobny program z tej okazji, że 3 lata się, jeżeli się uda, to zostały jeszcze 3 miesiące do tego momentu, że się uda przetrwać 3 lata Politico, więc poszukajcie sobie w starych wydaniach Politico, co właśnie dzieje z elektroautami, dlaczego jest bardzo źle. I tu uwaga, Unia Europejska poinformowała, że rozpatruje pomysł taki, żeby jednak nie likwidować aut spalinowych z 35 rokiem, tak to było i ciągle jest w przepisach unijnych, które weszły i spokojnie sobie czekają na 35 rok, żeby auta spalinowe zlikwidować. Generalnie chcą przesunąć, jeszcze nie wiedzą na jaki termin, ale granicę 35 roku chcą usunąć, odsunąć, przesunąć i przedłużyć funkcjonowanie aut spalinowych. Podali nawet kilka przyczyn. Co ciekawe, głównym powodem nie jest to, że wraże jednostki, które nie mają szacunku dla postępu nauki i konsensusu, protestują i namawiają ludzi do protestów przeciw autom elektrycznym. Nie, to może być dziwne, ale jednak nie. W sensie ci ludzie znaleźli się, zostali wymienieni w dokumentach europejskich mówiących o powodach przesunięcia daty likwidacji aut spalinowych, ale są na szarym końcu, że niewielkie grupy niechętnych rozwojowi cywilizacyjnemu ludzi są także powodem zmiany terminu. Ale uwaga, 2 główne powody zmiany terminów to brak minerałów potrzebnych do produkowania baterii do tych aut. To są surowce rzadkie, o czym wszyscy widzieli od zawsze. Okazuje się, że jest ogromny kryzys na rynku produkującym baterie do samochodów elektrycznych, no i są kłopoty z dostawami. To się co prawda szybko może zmienić, gdyż uwaga, brytyjscy naukowcy z Instytutu w Gloucestershire. Naukowcy z Gloucestershire opracowali nowe paliwo, w sensie paliwo jest stare, bo to jest paliwo podobne do nafty. Sposób jego wytworzenia jest arcyciekawy, gdyż ci naukowcy, a dokładnie pan Highgate, który zarządzał całą tą procedurą naukową, która doprowadziła do powstania nowego paliwa, uwaga, które nie zawiera węgla kopalnego. Jest paliwem nie zawierającym paliw kopalnych w ogóle. To są szczegóły podane przez prasę brytyjską, gdyż to paliwo robione jest z guana, w sensie z tego, co z nas wypada. Po tym, jak coś zjemy, wypijemy, to różne elementy później wypadają nam, każdemu, także to nie jest żadna chyba tajemnica dla was, to was chyba nie zbrzydza. No więc z tego, co z nas wypada, potrafią zrobić paliwo, które jest jakościowo równie dobre jak paliwo wydobywane z szybów naftowych. Jak podali ci naukowcy brytyjscy, oszczędność na wytwarzaniu tego paliwa to jest 90% oszczędności finansowych na wytworzenie tego paliwa, gdzie są potrzebne dziury w ziemi, w morzach. Nie są potrzebne szyby wydobujące ropę z podziemi, gdyż wystarczy, że wszyscy będziemy robić to, co robimy codziennie i paliwa mamy potąd. No w sensie wygląda to źle, jak mówię, że tego, z czego robią paliwa, mamy potąd, ale tak ma właśnie być. Naukowcy są spokojni, że są w stanie z pomocą guana zabezpieczyć ludzkość przed kryzysem energetycznym. Być może należy to wiązać z nową polityką unijną, która jednak nie chce wycofania samochodów spalinowych, gdyż będziemy jeździć na paliwie w pełni ekologicznym, aczkolwiek polone guaną także wydobywa CO2, w związku z tym nie wiem, jak sobie z tym poradzą. Tym bardziej, że inni naukowcy także z Wysp Brytyjskich, dokładnie z brytyjskiego Centrum Ekologii i Hydrologii w Edynburgu, opisali ludzkie płuca jako małe fabryki śmierci, gdyż naukowcy odkryli, co było nieprawdopodobne w ich wykonaniu, że ludzie także produkują CO2, wdychając tlen i wydychając później to, co wydychają. Wskazali przy tym, że CO2 wydalane przez wszystkich Brytyjczyków to jest co prawda zaledwie 0,1%, ale to są tylko Brytyjczycy. Niewielka nacja, jakby to policzyć głębiej, czyli dorzucić sobie nas, Niemców, Holendrów, Chińczyków albo tych, którzy najwięcej, czyli Hindusów, no to już robią takie procenty, że są porównywalne z tym CO2, które produkują samochody spalinowe. No i teraz znowu pytanie, czy to, co jest zrobione z guana, będzie miało mniej CO2 w sobie niż to, co robione jest z ropy naftowej, ale to jest kolejny raz, kiedy powiem w tym programie, nie wiem, musimy poczekać na kolejne dane naukowców, które wyjaśnią nam poprzednie dane naukowców i stworzą nowy konsensus, dzięki któremu będziemy żyli dostatniej i lepiej. A jeżeli przy temacie tego, co na dole mamy wszyscy jesteśmy, przenieśmy się na chwilę do Norwegii. W Norwegii żyje sobie pewien człowiek. Ten człowiek się nazywa Vegard Winch, tak się nazywa. Jest artystą, jest bardzo znanym artystą, gdyż jest artystą, który produkuje masę obrazów. Ma na przykład takie filmy pokazujące, jak przez 11 godzin bez przerwy produkuje obraz za obrazem. Okej. Ten artysta nie byłby żadnym ewenementem, gdyby nie to, że wszystkie jego obrazy biorą się z dupy. Tak dobrze słyszeliście, z dupy, gdyż on wszystkie swoje obrazy maluje dupą. Nalewa do siebie, w sensie do swojego odbytu, farby i później pstryka po ścianach, po kartkach, po innych rzeczach, wydalając przy okazji moc z siebie i to jest wielki, awangardowy artysta. Ktoś powie, dlaczego Otoka ty o tym mówisz w ogóle? I to jeszcze takim dniu, kiedy kończymy rok i robi mi się słabo na samą myśl, że muszę na przykład zrobić rozliczenie finansowe mojej rodziny, firmy i tak dalej. No więc a propos rozliczeń finansowych. Okazuje się, że ten artysta został doceniony przez rząd norweski, ten sam rząd norweski, który przekazuje dużo, w sensie przekazywał, jak się guzuje, dużo pieniędzy na walkę z faszyzmem w Polsce. I ten rząd norweski zamierza w ciągu najbliższych 3 lat wręczyć artyście na jego kolejne projekty związane z obrazami z dupy 37 milionów koron norweskich. Wiecie, ile to jest? To jest 3,7 miliona euro. Tak, facet robiący obrazy dupą dostanie o wiele więcej hajsu niż wszystkie władze TVP przez ostatnie dekady razem wzięte. Czy to dobrze, czy niedobrze, nie wiem. W jakim kierunku zmierza ten świat, widzę, ale nie chcę wiedzieć i chcę zobaczyć jednak, że pójdzie trochę inaczej. Jeżeli po prostu kończymy ten przegląd z wiadomości przed końcem nowego roku, to na koniec, po tym wszystkim, co wam powiedziałem, pokażę wam coś z innego świata kompletnie, bo z Chin. To, co widzicie w tej chwili na ekranie, to jest pierwszy na świecie tramwaj niepotrzebujący trakcji, takiej klasycznej trakcji, w sensie torów. To, co go zasila, znajduje się pod jezdnią, on się porusza, jak widzicie w tej chwili na filmie, i to nie byłoby nic jakiegoś ekstrawaganckiego, chociaż to jest dość taki futurystyczny, nawet nie pomysł, nie projekt, tylko realizacja futurystycznego pomysłu. I to nie jest naprawdę nic, co wstrząsnęłoby światem, gdyby nie fakt, że w chwili, kiedy Chińczycy robią takie rzeczy, my, Europejczycy, płacimy ludziom, którzy robią obrazy dupą i zastanawiamy się, czy czasem nie jeździć na paliwach, które z niej się wydobywają. O tym, co w Polsce się dzieje, już nie wspominam, bo to jest w ogóle jakiś zechcianek ze ścianków, a sytuacja, w której znalazł się nasz kraj po ostatnich wyborach, jest nie do pozazdroszczenia. Aczkolwiek, jeżeli ktoś myśli, że ten rząd Tuska szybko upadnie i Kaczyński wróci szybko do władzy, myślę, że te nadzieje są mocno płonne, gdyż to, myślę się, długo jeszcze nie wydarzy, aczkolwiek, tak jak mówię, znów mogę się mylić. Tyle, że nie widać na horyzoncie żadnego ugrupowania, które miałby mieć pomysł na przejęcie władzy i stworzenie czegoś innego niż PO z popisem zapragnęli na tym łez-padole. Na tym kończę przegląd z wiadomości w tym tygodniu, w ostatnim tygodniu miesiąca, w ostatnim miesiącu tego roku. Za nami rok, który przemielił wiele rzeczy w naszym kraju. Zmieniała się władza, parę partii powstało nowych, parę się rozpadło, część się osłabiła, część się wzmocniła. To jest kwestie polityczne są. Gospodarczo, jak mówi sam rząd Tuska, który przyszedł na miejsce poprzedniego rządu, nie jest jakoś strasznie źle, tyle że od nowego roku wchodzą wszystkie te podatki, które zapowiadał Kaczyński i pan Morawiecki, a do tego wszystkiego jeszcze doszły rzeczy podatkowe powiązane z podatkami albo wprost podatki dodane do budżetu przez pana Tuska. W związku z tym naprawdę życzę wszystkim, żeby było przynajmniej tak jak w zeszłym roku, aczkolwiek nie wierzę w to, że ceny nie skoczą po tym, jak pan Tusk mimo swoich deklaracji.
Ja mam bardzo konkretne rozwiązanie, które mogłoby dzisiaj spowodować, że benzyna jest naprawdę po 5 zł i to nie są żadne cuda.
Tak, to jest przed kilku miesięcy. Podwyższa cenę paliwa od nowego roku, czyli lada moment, bo za 2 dni. Ale czy faktycznie tak się stanie? Tak się stanie, tu już nie ma wątpliwości. I nie my trzeba będzie czekać długo na realizację nowych pomysłów, nowych rządzących, którzy mieli przyjść z gotowymi teczkami, rozporządzeń, ustaw, pomysłów na nową Polskę, a okazało się, że władza weszła w ich ręce w momencie, kiedy są kompletnie do tego nieprzygotowani i żadnego sensownego pomysłu na nowe, lepsze jutro dla nikogo nie mają, a może być tylko gorzej. Przykro mi, no tak jest. To jest przegląd z wiadomości. Żegnam, zapraszam na kolejne. Być może w tym tygodniu, w sensie w nowym tygodniu nowego roku, zaczną się znowu normalnie pojawiać programy środkowo-tygodniowe, na które serdecznie już teraz zapraszam. Udanego, mimo wszystko, nowego roku, a przynajmniej Sylwestra. Pa!
Powstaje pytanie, kto za tym wszystkim stoi? Kto zmierza ku konfrontacji, ku antysocjalistycznej awanturze? Trzeba wyraźnie oświadczyć. Są granice, których przekroczyć nie wolno.